Między небом а землёй.
Przed mikrofonem Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko we wczesne niedzielne popołudnie. Za naszym radiowym oknem nadal zimowa sceneria, która kojarzy się nieodłącznie ze świętami Bożego Narodzenia. A to już trzeba przygotowywać się bardzo poważnie do Wielkiego Postu. Środa Popielcowa już w tym tygodniu. A przygotowania zaczynamy w dzisiejszym programie propozycją rekolekcji wielkopostnych, o których już kiedyś mówiliśmy na naszej antenie. Chodzi o ćwiczenia duchowe trochę w stylu rekolekcji ignacjańskich, które możemy jednak stosować samodzielnie w domowym zaciszu. Znakomita oferta, szczególnie na pandemiczne czasy. Dziś będziemy także z mikrofonem na urodzinach ojca Jana Góry i u benedyktynów z opactwa w Lubiniu koło Kościana, którzy zakładają klasztor we Lwowie. Między niebem a ziemią zapraszam. Była zaduma, śpiewy i modlitwy. Wspólnota lednicka spotkała się na 73. urodzinach ojca Jana Góry. I chociaż poznański dominikanin nie żyje już od 2015 roku, to co roku w lutym właśnie odbywają się uroczystości pod hasłem Tyle dobra. Ze względu na pandemię prymas polski arcybiskup Wojciech Polak odprawił nabożeństwo z lednicy online. Relacja Rafała Muniaka.
Najmłodszym pokazać drogę do Chrystusa, drogę pod rybę. Od jednego roku do 100 lat. Nawet staruszkowie zdziecinniali, wszyscy mile widziani. Chcemy, żeby Pan Jezus był ich przyjacielem, żeby się z rodzicami zaprzyjaźniali, z rodzeństwem, że przyjaźń to jest ważna rzecz. Rodnica ma dać się najmłodszym nową przestrzeń. Chcemy, żeby życie było bardziej zhumanizowane. Nie tylko pędem i popędem, ale bardziej refleksyjne, żeby te więzi i relacje były bogactwem człowieka.
To już 6. rok, kiedy głos ojca Jana Góry, twórcy lednickich apeli, umilkł na zawsze. Jego nagła śmierć nie powstrzymuje jednak lednickiej wspólnoty, aby przypominać jego urodziny przypadające na 8 lutego. W tym roku dominikanin skończyłby dopiero 73 lata, mówi Andrzej Rankę.
Będziemy dziękować za tyle dobra, które się wydarzyło przez ręce ojca Jana i które się wydarzyło i wydarza przy okazji dzieła lednickiego.
Jakie to jest dobro?
To jest dobro, które się wiąże z tym stałym zaangażowaniem ojca Jana w duszpasterstwo młodzieży, w duszpasterstwo akademickie, w duszpasterstwo nie tylko w zamkniętym kręgu Poznania, ale w otwartym kręgu całej Polski, a nawet świata.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest dobro, do którego On nas prowadził w imię Pana Jezusa.
Wspomina ojca Jana Górę prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
Myślę, że to największe dobro, które tutaj zostawił. Dzisiaj także z okazji tego spotkania w bliskości kolejnej rocznicy jego urodzin będziemy ponawiać osobisty wybór Chrystusa jako naszego Pana i Boga i to jest to największe dobro, które On zasiał w naszych sercach, budząc nas do miłości do Pana Jezusa. Oczywiście jest wiele też ludzkiego dobra, wiele też tej życzliwości, która przez niego się do wszystkich przelewała i myślę, że to każdy z nas jakoś w sercu nosi i pamięta.
Tak jak ojciec Jan mówił, że tutaj na lednicy kiedyś rosły buraki i ziemniaki, a teraz tysiące młodych ludzi wzrastają w chrześcijaństwie.
Myślę, że stale aktualne jest to wezwanie ojca Jana do tego, aby pola lednickie były laboratorium wiary i szkołą trzeciego tysiąclecia. To trzecie tysiąclecie, ono się rozpoczęło, ale ono się wiąże z koniecznością nowej ewangelizacji, ono się wiąże z koniecznością nowego zaangażowania świeckich w Kościół, który jest żywy, który się zmienia i który potrzebuje i kapłaństwa hierarchicznego i świeckich, którzy będą zaangażowani w różne dzieła, w tym i w dzieło lednicy.
No właśnie, w tym laboratorium wiary trudna próba wiary online.
Ta wiara online, ona zupełnie przeformułowała naszą aktywność, tak? Ona jest aktywnością internetową. My niestety nie możemy od zeszłego roku spotkać się z mnóstwem osób, które przyjeżdżały na pola lednickie i to jest dla nas zupełnie nowe doświadczenie, które związane jest z tym, że docieramy do różnych wspólnot, one od nas uczą się czegoś, one czekają na materiały formacyjne i promocyjne i tworzą coś u siebie w tych małych ojczyznach. Tym niemniej czekamy na to, aby znowu spotkać się na polach lednickich, bo przecież w tym roku 25. lednica.
Co zrobiłby ojciec Jan Góra, gdyby nie mógł tutaj ściągać na Lednicę tych setek tysięcy młodych ludzi?
To są obiektywne ograniczenia, które wiążą się z postawieniem tego wyraźnego szlabanu, tej bariery, tak, funkcjonowania w małych grupach, wspólnotach, w parafiach czy w rodzinach. Tak? A tutaj możemy oczekiwać na takie specyficzne święto wspólnoty, święto Lednicy, które daj Boże wydarzy się jak najprędzej, żeby znowu ten entuzjazm i to, co jest w sposób bardzo pozytywny, tak, jednoznacznie z wiarą związane, mogło się zamanifestować właśnie w tym miejscu.
Co pani daje uczestnictwo w tych urodzinach ojca Jana?
Poczucie obecności. Cały czas, że ojciec Jan jest tutaj z nami. Cały czas. Hanna Koźmińska, Stowarzyszenie Lednice. Tak jak przez lata przyjeżdżaliśmy, jesteśmy dzisiaj, bo on nas zawsze wzywał. I przyszliśmy, no jesteśmy tutaj, my jesteśmy stąd, my jesteśmy ludźmi Lednicy. I to nam przypomina, że zawsze ojciec zwoływał tutaj nas tłumnie. Ja miałam to szczęście, że z ojcem Janem ponad 30 lat pracowałam przy książkach. Także doznałam takiego dobra obcowania osobistego, pracowania nad tekstami ojca Jana, a w związku z tymi rozmów, zwykłych ludzkich rozmów, bo ojciec Jan był zwykłym, normalnym człowiekiem, z którym można było tak po prostu porozmawiać. I to jest nasze zadanie, żebyśmy to teraz przekazywali innym. Dla ojca Jana nie było rzeczy niemożliwych, dla nas też nie ma.
Minęło 6 lat, tak, od śmierci ojca Jana. Nie brakuje go?
Brakuje, bo przecież był niesamowitą postacią i łaską było, że przy nim żeśmy funkcjonowali i łaską jest to, że on do nas mówił, on nas uczył, on nas umacniał po to, abyśmy byli w stanie coś bardzo konkretnego robić dzisiaj. I myślę, że to, że gromadzimy się tutaj w grupie nie mniejszej niż wcześniej, jest tego znakiem. Naszą transmisję będzie oglądało wiele set, może wiele tysięcy osób i to jest bardzo ważne, bo to są takie punkty, które stale mogą ogniskować zainteresowanie naszym dziełem w zupełnie innych miejscach, w zupełnie innych środowiskach.
Ksiądz prymas często wspominał te pierwsze wrażenia z owieczką na barkach.
To rzeczywiście może takie bardziej mocne, bo doświadczenie tego, co Lednica zawsze, to spotkanie lednickie zawsze nam pokazywało, że ze słowem połączony jest też gest, jest znak. I ten znak, który nie tylko coś mówi, ale że on ma też swoje tak mocny ciężar. I myślę, że niosąc tą owieczkę, ja wtedy zrozumiałem też, ile znaczą te słowa Jezusa o pasterzu, który przynosi do owczarni zagubioną owcę, że ma ona swoją wagę i swoją cenę.
Ja nie uważam, że młodość jest czekaniem na seks, pieniądze i używanie. Nie uważam, że starość jest czekaniem na śmierć. Uważam natomiast, że każdy etap życia jest Boży i ma ogromny sens. Lednica seniora wpisuje się w całokształt Lednicy, bo Lednica jest życiem chrześcijańskim z Chrystusem.
Ale na 73. urodzinach ojca Jana Góry dużo mówiło się też o kolejnym apelu młodych, który odbędzie się w czerwcu już po raz 25. Jaka będzie ta 25. Lednica?
Ta Lednica będzie o posłuchaniu i o usłyszeniu głosu Boga, o tym, że Bóg nas prowadzi przez przykład różnych osób. Tą postacią wiodącą będzie Jan Chrzciciel i będzie potem kwestia formowania sumienia. Po to, aby wybrać Chrystusa, aby zobaczyć Jego właśnie jako Pana i Zbawiciela, jako tego, czyli majestat objawia się w tej prostocie, chrztu w Jordanie chociażby.
Trudno jeszcze wyrokować, czy będzie na żywo, czy online, ale wy szykujecie się, żeby była?
Na żywo, bo to jest jakby taki szczególny ładunek, tak, energii na każdym poziomie, który może podtrzymywać tą wspólnotę, a tym bardziej jest to ważne jako przy okazji tej jubileuszowej Lednicy 25. I to jest strasznie ważne.
Całą polską młodzież, wszystkich młodych ludzi, niezależnie od daty urodzenia, zapraszamy na wielkie święto. Musicie przyjechać, musicie odłożyć operację serca, egzaminy, kolokwia. Po prostu to jest dla was wielkie objawienie miłości. Miłości świeżutkiej, pięknej, ponieważ miłosierdzie to nie jest 5 zł dla dziada, tylko to jest drugie imię miłości.
Ćwierć wieku Lednicy. Tak?
I to jest niesamowite, że mamy już do czynienia z zupełnie innym pokoleniem, tak? Z pokoleniem, które może już nie pamiętać Jana Pawła II, które może już nie pamiętać ojca Jana, a to dzieło trwa i myślę, że jego misja, tak, jest stabilna, tak? Ona jest okrzepła i to miejsce jest miejscem otwartym, zapraszającym wobec ludzi, wobec wspólnot, wobec kapłanów, którzy szukają oparcia. I myślę, że to oparcie można znaleźć w tym miejscu, ale można je znaleźć też w jakiś sposób w autorytecie ojca Jana, o którym pamiętamy i którego spuściznę, tak, chcemy traktować jako ważne zadanie dla nas.
Nie bój się.
Podczas mszy transmitowanej z Lednicy prymas Polski nawiązał do ewangelicznej zachęty Jezusa: wypłyń na głębie, która co roku rozbrzmiewa na polach lednickich. A jak pisał ojciec Jan Góra, najpierw jest głębia, potem wyzwolenie od lęku, wezwanie do świadectwa i zachęta, aby uczyć się Chrystusa, nadziei ludzkości. Poznańska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego organizuje rekolekcje online. Nie przypominają one jednak w niczym tych najbardziej tradycyjnych z kazaniem w kościele. Wymagają więcej, ale więcej też obiecują. Rekolekcje w życiu codziennym to wspólne msze i osobiste medytacje w zaciszu własnych domów na cały okres Wielkiego Postu. Sandra Soluk rozmawiała z organizatorami, na początek Kinga Waliszewska.
Program tych rekolekcji wydaje mi się bardzo przemyślany, zbudowany świadomie, bo najpierw wprowadzenie, potem kryzys, cierpienie, a potem powolne wychodzenie z tego na ostatnie 2 tygodnie, wyobrażenia ludzkie i Boże na temat naszego życia i wolność, towarzyszenie w codzienności. Faktycznie jest jakiś głębszy sens w tej kolejności?
Zdecydowanie. Te rekolekcje, które już organizujemy od 2010 roku, dlatego to doświadczenie wieloletnie już pozwala nam rzeczywiście na takie nieprzypadkowe układanie tych tematów i temat główny rekolekcji, jak i właśnie poszczególnych tygodni zawsze prowadzi nas. To jest tak, że to jest jakaś droga, te 4 tygodnie i każdego tygodnia pewne tematy są poruszane, tak jak pani zauważyła.
4 tygodnie to jest dużo chwil, w których może przejść zwątpienia, no bo jednak do tych rekolekcji będzie się trzeba motywować poniekąd samemu.
Zgadza się. Rzeczywiście tak zawsze mówimy, że no to nie są rekolekcje dla każdego, no bo faktycznie pewnie jesteśmy przyzwyczajeni tak zasadniczo, że rekolekcje trwają pewnie za jakieś 3-4 dni. A te rekolekcje, one bazują na tych rekolekcjach tak zwanych ignacjańskich, czyli tych, które proponują jezuici w swoich domach. Zazwyczaj one są zamknięte i trwają w milczeniu przez 8 dni. No i rzeczywiście, no 4 tygodnie to nie jest krótko, natomiast no dlatego jakby ta forma jest też, mimo że taka dość intensywna, jednak dostosowana do tego naszego codziennego, zwykłego życia, kiedy jest praca, kiedy jest rodzina, są różne inne zobowiązania, nasze aktywności, ale jest to do pogodzenia. Trzeba sobie pewnie jakoś zaplanować dobrze dzień, każdy dzień, no bo mimo, że spotykamy się powiedzmy no w tym roku wyjątkowo pewnie w większości w tej formie wirtualnej, online, w każdą niedzielę, przez 5 niedziel z rzędu, ale w tygodniu faktycznie, tak jak pani też zauważyła, rekolektant już sam musi sobie ten czas na modlitwę, taką trochę przedłużoną, ze Słowem Bożym, właśnie z rozmyślaniem, no jakoś zorganizować po prostu sobie ten czas trzeba.
Czyli taka medytacja ignacjańska, ale trochę mniej radykalna.
Tak, kiedy jedziemy do domu rekolekcyjnego, do jezuitów, wtedy są przewidziane w ciągu dnia zazwyczaj 3-4 takie modlitwy około 45-minutowe. My w czasie tych naszych rekolekcji w życiu proponujemy 30 do 45 minut dziennie.
Czy tę pracę będzie trzeba włożyć całkowicie samemu, czy będzie jakieś wsparcie?
Jak najbardziej jest wsparcie przewidziane. Każdej niedzieli na początek danego tygodnia dajemy materiały. Na 5 dni jest to, czyli na cały tydzień opracowane. No i oczywiście na 4 tygodnie.
Aha, czyli w weekendy wolne.
W pewnym sensie tak, chociaż jak to święty Ignacy proponuje, tak zwane modlitwy powtórkowe. Także na sobotę jest przewidziana też taka modlitwa powtórkowa. Chodzi o to, żeby wybrać jedną z tych 5 z tygodnia i jeszcze ją powtórzyć.
A w niedzielę zapewne msza.
W niedzielę dokładnie już jest msza i prowadzenie w ten kolejny tydzień. I jeszcze powiem, że jest też zaproszenie do tego, żeby w danym tygodniu spotkać się, no też w tym momencie przewidujemy to w sposób taki właśnie wirtualny, z osobą, która będzie nam towarzyszyła w czasie tych rekolekcji. Dlatego też konieczne są zapisy ze względu na przydzielenie właśnie takiej osoby, która towarzyszy.
Jednym z duchowych przewodników podczas rekolekcji w życiu codziennym jest jezuita ojciec Grzegorz Dobroczyński. Rozpoczynają się rekolekcje. Co ojciec mówi na początek tym wszystkim ludziom, żeby przetrwali 4 tygodnie? Ciężkiej pracy, bo to wcale nie są wakacje, takie długie rekolekcje.
To jest forma, która jest bardzo wymagająca, ale z drugiej strony ma też swój duży plus. Te rekolekcje są w znacznie większym stopniu dziełem samego rekolektanta niż kaznodziei. I one dają ten bardziej bezpośredni, indywidualny tok pracy i modlitwy w wyciszeniu. Forma, o której mówimy, która się rozpocznie razem z Wielkim Postem w Poznaniu, także w innych ośrodkach w Polsce, to jest coś pośredniego. To znaczy, trochę COVID spowodował, że tak to się dzieje, ale nie tylko, dlatego że ta forma istniała już wcześniej, przed COVID-em. Czyli pozostajemy u siebie w domu, nie wyjeżdżamy gdzieś do domu rekolekcyjnego jesteśmy w swoim własnym środowisku, w środowisku życia.
To jest chyba ten atut. Ja bym powiedziała, że to jest tym trudniejsze skupić się na wierze w domu.
Nie. To jest atut, dlatego że moja wiara to się dzieje w mojej codzienności. Nie w mojej głowie, nie w moich emocjach oderwanych od życia i świata, tylko tu i teraz. Tu, gdzie żyję, tu, gdzie mieszkam, tu, gdzie pracuję. Na tym polega chrześcijaństwo. A nie na jakichś teoriach, które ktoś mi wygłosi, ja tego posłucham, zachwycę się, no pięknie kaznodzieja mówił, natomiast to może nie mieć przełożenia na codzienność, albo spływa trochę jak woda po kaczce.
Poleca ojciec stworzyć sobie na czas tych rekolekcji w domu jakiś specjalny kącik do tych medytacji?
Oczywiście, no że dobrze jest stworzyć sobie takie miejsce, po pierwsze wybrać odpowiedni czas, zabezpieczyć czas, żeby nie było jakiejś inwazji dodatkowych efektów zewnętrznych, czy gości, czy nie wiem, jakichś hałasów, na ile to oczywiście jest możliwe.
Dziś jedna z twórczyń, ale jeszcze kilka lat temu jedynie poszukująca uczestniczka. Na koniec historia Agnieszki Pruchniewicz, dla której rekolekcje w życiu codziennym oznaczały nawrócenie.
Ja w sumie od czasu sakramentu bierzmowania miałam przerwę od kościoła i od w ogóle relacji z Panem Bogiem, to bym powiedziała, że nawet wcześniej takiej osobistej nie miałam. Natomiast nie miałam też kontaktu z jakimiś tam praktykami religijnymi, modlitwą i tak dalej. To trwało ponad 20 lat. I faktycznie moment nawrócenia, to może nie, bo to ja się zaczęłam nawracać, takiego zawrócenia mnie na tej drodze przez Pana Boga, nastąpił poprzez kontakt z jedną osobą, zresztą ode mnie z pracy, rozmowę, jej modlitwę, propozycje co do tego, co tak naprawdę dalej mogę robić, bo ja kompletnie nie wiedziałam, no właśnie, jak właściwie tej drogi jakoś szukać, bo pójść nagle do kościoła wydawało mi się dość abstrakcyjne. To był taki po prostu jeden konkretny dzień, kiedy to moje doświadczenie obecności Pana Boga się pojawiło tak naprawdę pierwszy raz w życiu. Chyba od 2 czy 3 osób o tych rekolekcjach słyszałam. Jak jechałam na te rekolekcje, to nie wiedziałam, czego mam się spodziewać, ani w ogóle jak to będzie organizacyjnie wyglądało. Początek, szczerze mówiąc, był strasznie trudny, bo ja byłam tak wściekła, że mam się do czegoś dopasować, tak zła, że ktoś mi coś mówi i w ogóle narzuca, że ja nic nie rozumiem. I to trzeba było przeczekać, więc takie momenty też się pojawiają i jestem pewna, że to też jest działanie złego ducha, który gdzieś tam próbuje z takiej drogi, która jest dla nas, dla mnie była na pewno dobra, zawrócić. I wtedy też tak było, jak natomiast przeczekałam te 2 dni, to się zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inny też mój nastrój czy stan duchowy rozpoczął. Dla mnie rekolekcje tak zwane ignacjańskie są takim niesamowicie żywym kontaktem z Panem Jezusem i z Jego Słowem, które jest konkretnie do mojego życia.
Nie ma Boga, skarlały, znikczemniały ich postępki. Nie ma czyniących dobro. Pan z nieba ludziom się przygląda, patrzy, czy jest kto mądry, kto by szukał Boga. Sami odstępcy, sami niegodziwi, nie ma czyniących dobro, nie ma ani jednego. Czyżby nie rozumieli grzesząc, że pożerają lud swój, jedzą chleb, a nie wzywają Pana. Pokoleniu sprawiedliwych zgnieść chcecie wolę ubogiego, ale on w Bogu ma schronienie. Z
zbawienie Izraela, któż ześle z Syjonu, przywróci Pan swój lud z powrotem, cieszyć się będzie jawno.
To jest bezprecedensowe wydarzenie w powojennej historii polskich benedyktynów. Zakonnicy z wielkopolskiego Lubinia i podkrakowskiego Tyńca fundują na Ukrainie benedyktyński klasztor. Do Lwowa na zaproszenie tamtejszego metropolity księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego wyjedzie na początek czterech zakonników z Polski. Moderatorem całego projektu jest opat ojciec Maksymilian Nawara z Lubinia. Z tego wielkopolskiego opactwa do Lwowa pojedzie także brat Efrem Michalski.
Nowum w formie fundacji, ponieważ benedyktyni wcześniej byli i na Ukrainie, i w ogóle na wschodzie, nie ma ich od już kilku wieków. Natomiast ta inicjatywa naszej obecności pojawiła się tak niespodziewanie z zaproszeniem księdza arcybiskupa Mokrzyckiego i zastanawialiśmy się, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na tą prośbę. Jednocześnie odkryliśmy to jako wielki znak opatrzności Bożej, w który my możemy jakoś się wpisać, więc nowum tej fundacji jest współpraca wszystkich klasztorów w podjęciu się inicjacji benedyktynów na Ukrainie. Oprócz benedyktynów z Lubinia jedzie dwóch braci jeszcze z Tyńca, ale wszystkie trzy klasztory nasze niezależne są aktywnie włączone w tą fundację, ponieważ biskupów też deklaruje swoją pomoc. Jednocześnie wszyscy przełożeni klasztorów męskich będą stanowić taką radę stałą, z którą będę współpracował, podejmując kolejne kroki w tym rozwoju fundacji na Ukrainie. W praktyce będzie wyglądało tak, że na początek przejmujemy kapelanie, jedynie kapelanie przy klasztorze sióstr benedyktynek, bo docelowo Lwów ma być fundacją benedyktynek z Żytomierza. Natomiast my wykorzystujemy tę okazję, żeby po pierwsze wspomóc benedyktynki w tych początkach, zatroszczyć się o kościół, o posługę sakramentalną w kościele, także wspomóc benedyktynki w formacji na samym początku. Natomiast ten czas będziemy też wykorzystywać na poszukiwanie naszego miejsca docelowego. Długotrwalowy cel mamy znalezienie miejsca na naszą fundację męską i to zobaczymy, w którym miejscu dokładnie to będzie, czy to w archidiecezji lwowskiej, czy może jeszcze w innym miejscu na Ukrainie.
Na początku jaka praca Was czeka?
Dokończenie budowy klasztoru mniszek, uporządkowanie czy zainicjowanie tam życia modlitewnego, życia benedyktyńskiego, wypracowania dnia, rytmu pracy, modlitwy. To jest jakby podstawowo, razem żebyśmy byli wsparciem do tych mniszek, które tam będą inicjować wspólnotę sióstr. Będziemy także chcieli starać się promować nasz charyzmat i nasz sposób życia, aby osadzić się we wspólnocie kościoła lokalnego, jakim jest archidiecezja lwowska, aby także Ukraińców, młodych rzymskich katolików ukraińskiego pochodzenia zachęcić do wstąpienia na drogę życia benedyktyńskiego, aby oni kiedyś przyczynili się do powstania pierwszego ukraińskiego klasztoru. Brudy wspólnoty i historii, jaką Lubin miał, który też tworzył się w bardzo trudnych warunkach, też który doświadczał różnych niepowodzeń i zagrożeń i to jakoś przekazano mi tutaj jako mnichowi lubińskiemu w spadku, uczy nas zaufania opatrzności Bożej i pewnej determinacji, że każdy dar Boży jest jakby wezwaniem do poświęcenia i z niego może coś wyrosnąć.
Ten wyjazd do Lwowa na Ukrainę trochę przypomina powrót benedyktynów tu do Lubinia po II wojnie światowej, czy wcześniej po Kasacie?
To jest bardzo analogiczne, dlatego że to początki, no my jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, ponieważ benedyktyni przybywają do Polski właściwie poszukując miejsca, trafiają na, czy jak ojciec Klemens Dąbrowski trafia na Święty Krzyż, gdzie jest jeszcze czynne więzienie, więc trud początków jest nieporównywalny, bo my właściwie jedziemy do klasztoru, który jest świeżo zbudowany. Oczywiście czekają nas takie zmagania z urządzeniem tego życia na samym początku w Lwowie. Będziemy wspólnotą bardzo mieszaną, ponieważ bracia są z Tyńca, dwaj bracia są z Lubinia. To oznacza różne tradycje, różny sposób interpretowania tego stylu życia. Będziemy musieli znaleźć dla siebie najpierw jakiś modus vivendi. Po drugiej stronie będziemy mieli siostry, które też będą musiały z nami jakoś współpracować, żeby wypracować wspólny model funkcjonowania właśnie liturgicznego czy w jednym kościele. Więc to jest dużo wyzwań, ale te wyzwania nie są porównywalne z wyzwaniami, które mieli benedyktyni przybywając do Polski, czy na początku XX XX wieku, czy nawet po II wojnie światowej, bo oni przyjeżdżali do jeszcze skromniejszych warunków, właściwie żadnych warunków materialnych, więc te początki Lubinia, tak jak tu już wspominaliśmy, one nas też zainspirowały do tego, żeby nie zrażać się temu, co tam nas czeka, tylko właśnie z ufnością to podjąć. Oczywiście jest pewien taki strach opuszczenia strefy komfortu, przyzwyczajenia do swojego klasztoru, swojego domu, wyruszenia w nieznane, z nowym językiem, bez znajomości, bez żadnych powiązań, kompletnie nowe miejsce. To jest rzeczywiście wrzucenie się na głęboką wodę, ale mamy też nadzieję, że Lwów, który obecnie jest takim miejscem dużych napięć pomiędzy Polakami, Rosjanami, Ukraińcami, napięć na tle narodowościowym, na tle też wyznaniowym, ponieważ nie jest łatwo, a ten dialog między prawosławiem a grekokatolikami, między grekokatolikami a rzymskokatolikami. Więc my tam chcemy też to hasło Pax Benedictina jakby wprowadzić bardzo radykalnie w życie. Po jednej stronie będą trzy siostry, dwie Ukrainki, jedna Białorusinka, po drugiej stronie będą czterej bracia, trzech Polaków, jeden Ukrainiec. Będziemy sprawować liturgię po ukraińsku. Chcemy, żeby to miejsce od samego początku było naznaczone takim właśnie wielkim pokojem, gdzie każdy może przyjść i poczuć się u siebie w domu. I myślę, że to jest też nasz charyzmat. Więc tu jest też jedno z takich największych wyzwań. Jak pojawił się po raz pierwszy temat Lwów, to sprawa napięć we Lwowie była jednym z takich argumentów skłaniających ku temu, żeby jednak nie podejmować tego. Ale właśnie mając na względzie historię naszych założycieli czy odnowicieli, no to nie mamy się tutaj czym zasłaniać ani czym wymawiać, po prostu trzeba to podejmować niezależnie od tego, co nas tam czeka.
To po trosze będzie taka działalność misyjna.
Tak, w większości klasztory, kiedy w przypadku średniowiecza chociażby, też miało jakąś rolę misyjną. I tak też my odczytujemy nasze zadanie. Ta misja nie jest już dzisiaj tak, jak nam się kojarzy w modelu XIX-wiecznym, XX-wiecznym misję, ale to jest właśnie misja pewnego monastycyzmu łacińskiego, tej kultury zachodniej, tej pobożności, duchowości zachodniej, także na ziemi właśnie lwowskiej.
Obawy, z którymi brat będzie wyjeżdżał do Lwowa?
Ja staram się ani nie projektować, ani sobie nie wyobrażać, co tam będzie. Po prostu będę chciał przyjąć i staram się przyjąć to, co tam spotkam, jako taką rzeczywistość, jaka ona jest, więc nie chcę się łudzić. Wierzę, że cokolwiek będzie, to znajdą się narzędzia i dary od Boga, żeby jakoś przezwyciężyć te trudności i pozytywnie rozwinąć te dzieło, te wyzwanie, które mi polecono.
Jest jakaś mapa drogowa waszych działań we Lwowie?
Najpierw musimy tam posprzątać plac budowy, poskręcać meble, znaleźć jakieś środki na wyposażenie klasztoru, spróbować najpierw dużo rozmawiać i próbować wypracować ten model. Więc myślę, że pierwszy rok nam zejdzie na to, żeby jakby osiedlić się, osadzić się mocno w samym klasztorze. Docelowo i potem myślę, że jak już się osadzimy troszkę i znajdziemy jakiś swój sposób życia, to będziemy robić taką kwerendę nad miejscem docelowym, czyli tam, gdzie bracia się udadzą, zakładając już taki ściśle benedyktyński męski klasztor, więc czeka nas sporo pracy. Mamy też taką nadzieję, żeby wejść w środowisko. Brat Efrem będzie kontynuował studia w seminarium lwowskim, też żeby wejść mocno w środowisko właśnie duchowieństwa archidiecezji lwowskiej. Na początku ten klasztor, jak zobaczyłem, on jest ulokowany pomiędzy obwodnicą dwupasmową, właściwie 100 metrów niecałe dzieli od wejścia do kościoła. Po drugiej stronie mamy stację diagnostyczną, więc to nie jest wymarzone miejsce na klasztor kontemplacyjny. I ta lokalizacja też spowodowała, że myśmy z takimi dużymi obawami myśleli o tym, co tu zrobić. Ale ostatecznie, jak zobaczyłem to miejsce na żywo, to uświadomiłem sobie, że to może być nasza zaleta, nasz plus, dlatego że to miejsce jest bardzo widoczne, więc będziemy chcieli właśnie wykorzystać tą lokalizację i też jakby przedstawić się ludności Lwowa, czy szerzej też Ukrainy. No i tak powoli trzeba wchodzić w życie.
U progu Wielkiego Postu mówimy o postanowieniach. I choć większość tych zaplanowanych wyrzeczeń pewnie się nam przysłuży, ksiądz Maciej Serbinowski zachęca, aby uwzględnić w nich szczególnie drugiego człowieka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, bardzo Was serdecznie witam w tę kolejną niedzielę, która zarazem jest ostatnią niedzielą przed rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu. I zapewne wielu z nas podczas tego czasu będzie podejmować różnego rodzaju umartwienia, odmawiać sobie będziemy pożywienia, być może jakichś napojów, czegoś innego, po to, by umartwiać nasze ciało. Oczywiście jest to coś dobrego, ale drodzy radiosłuchacze, jeżeli poprzez te praktyki pokutne nie będziemy bardziej kochać drugiego człowieka, on o tym nie będzie wiedział, nie będziemy bliżej i bardziej dla Boga, który przychodzi do każdego z nas w drugim człowieku, niejako incognito, ten ukryty Jezus, to prawdopodobnie będziemy karmić bardziej swoją pychę niż nasze życie wewnętrzne. Miarą naszego rozwoju duchowego jest wzrost w miłości do Boga, który przychodzi właśnie do człowieka w drugim człowieku. I aby nie zgubić człowieka, albo aby być jeszcze bliżej niego, to zatrzymajmy się nad dzisiejszą Ewangelią, która ukazuje nam niesamowite, pełne czułości i miłosierdzia spotkanie Jezusa z osobą udręczoną, wyrzuconą ze społeczeństwa, a mianowicie z osobą chorą na trąd. Dzisiaj również mamy bardzo wielu ludzi, którzy są wyłączeni ze społeczności, wyrzuceni z grona tak zwanych sprawiedliwych albo zdrowych i żyją w ogromnej samotności, a którzy cierpią właśnie samotność posuniętą aż do granicy wytrzymałości. Nikt nie dotyka, nikt nie przytula, nikt nie poklepie po ramieniu, nikt nie poda ręki, no bo właśnie jestem postrzegany, czy ta dana osoba jest postrzegana jako nieczysta, jako trędowata. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: bądź oczyszczony. Widzimy zatem spotkanie miłości miłosiernej z człowiekiem wyrzuconym ze społeczeństwa, ponieważ był chory, był trędowaty. W Starym Testamencie trąd oznaczał różnego rodzaju choroby skórne, zarówno u ludzi, jak i na różnego rodzaju przedmiotach, czyli pleśnie. Trąd u ludzi był uważany za największą nieczystość, która wykluczała trędowatych nie tylko z kultu, ale także ze społeczności ludzkiej. A w czasach Jezusa na terenie Palestyny obowiązywały bardzo surowe zasady. O tym słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Trędowaci musieli przebywać w miejscach odosobnionych w celu ostrzeżenia i uniknięcia przypadkowego spotkania ze zdrowymi. Musieli chodzić w podartym ubraniu, z włosami rozpuszczonymi, z zasłoniętą brodą oraz wołać: uciekać, nieczysty, uciekać, nie dotykać. Takie zachowanie tych trędowatych miało chronić przed chorobą owych zdrowych. Jezus do dzisiejszego trędowatego mówi jeszcze w ten sposób: ale nie mów nikomu, idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. Dlaczego Jezus tak mówi? W przypadkach uzdrowienia z trądu prawo księgi kapłańskiej nakazywało stawić się przed kapłanem, aby uzyskać od niego oficjalne potwierdzenie uleczenia i złożyć ofiarę oczyszczenia, całkowite oczyszczenie z trądu, jak przywrócenie wzroku niewidomym, czy też mowy niemym, słuchu głuchym, zaliczało się do znaków czasów mesjańskich. Jezus nie chciał, aby go odkryto w ten sposób. Co jest jeszcze ważne? Biblijne opowiadania o wykluczeniach Miriam, siostry Mojżesza oraz Ozjasza, króla judzkiego, sprawiły, że judaizm traktował trąd jako karę za grzechy. Oczyszczając trędowatego właśnie przez dotyk, Jezus odwrócił o 180 stopni dotychczasowy porządek właśnie przechodzenia nieczystości na osoby i rzeczy czyste. Znany ten przepis jest z prawa mojżeszowego, a Jezus objawia się jako całkowicie święty oraz jako uświęcający całego człowieka. Kto patrzył na Jezusa, na to, co robił i jak robił, odkrywał w Nim Syna Bożego, Mesjasza. My również możemy Jezusa dotykać w Komunii Świętej w sposób szczególny. Do tego tematu wrócimy po chwili muzycznej przerwy, natomiast teraz zapraszam, abyśmy właśnie w tej chwili pomyśleli o osobach z naszego otoczenia, które wykluczyliśmy z naszego życia, bo są inne, bo może mają inny system wartości, inaczej się zachowują, Pomyślmy o tych, których skazaliśmy na życie w samotności, aby też później prosić Pana o pojednanie naszego serca. Drodzy radiosłuchacze, ufam, że podczas tej chwili muzycznej przerwy, jeżeli trwaliśmy w obecności Boga, w obecności Ducha Świętego, to pokazał nam te osoby, które w naszych oczach uznajemy za trędowate, za nieczyste, być może nawet niegodne nas samych. A jeżeli Pan nam pokazał, to nie po to, aby nas upokorzyć, ale po to, abyśmy byli bardziej do Niego podobnymi właśnie w podchodzeniu do drugiego człowieka. Takiej bliskości. Powiedzieliśmy już sobie, że trędowaci byli wyrzutkami odłączonymi od reszty wspólnoty, których zdrowi woleli unikać. Jednakże, jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, czasami trędowaty opuszczał wyznaczone im miejsce i słysząc o Jezusie Chrystusie, przychodzili do Niego. Dzisiejszy trędowaty przyszedł do Jezusa. Przecież słyszał o tym, że dokonuje wielkich cudów. I w tym spotkaniu dokonuje się niesamowity cud. Cud tak bardzo oczekiwany przez owego trędowatego. Zobaczmy zatem, że Jezus po raz kolejny pokazuje nam w dzisiejszej Ewangelii, że On był zawsze dyspozycyjny dla każdego, kto potrzebował Jego pomocy. Dziś takim trędowatym może być każdy człowiek. Jezus, dotknięty litością, wyciąga rękę, dotyka go i mówi: tak, chcę, bądź oczyszczony. Jezus nigdy nie powie, że nie zasługujesz na moją łaskę, na moje miłosierdzie. My czytamy w dzisiejszym słowie Jezus zdjęty litością, ale na co jeszcze wskazuje ten czasownik? Pokazuje głębię uczuć Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości to słowo zdjęty litością może również oznaczać współczucie oraz współcierpienie z kimś. W Ewangeliach bardzo często widzimy, że Jezus współczuł tłumowi, czyli współcierpiał razem z tymi, którzy naprawdę doświadczali jakiegoś cierpienia. Jezus był poruszony w sercu, kiedy ktoś przychodził do Niego i prosił Go: pomóż mi, uczyń to dla mnie. Nigdy nie ociągał się też z udzieleniem pomocy. Łatwiej oczywiście było przywódcom religijnym czasów Jezusa zająć się swoimi praktykami religijnymi i być przed Bogiem sprawiedliwym, niż opieką nad innymi. Jezus jako Syn Boży, jako prawdziwy Bóg, zobaczcie, reaguje w całkowicie sposób inny. Wiedział, że się naraża, dotykając nieczystego, trędowatego. Ale przecież on jest dobrym Samarytaninem. Właśnie jeszcze ta przypowieść pokazuje, że można być naprawdę nieskazitelnym w cudzysłowie przed Bogiem, bo zachowuje się wszystkie przykazania i nakazy prawa, ale sercem być bardzo daleko od Boga, daleko od tego, który jest potrzebujący. Przypominam o tym jeszcze raz na progu Wielkiego Postu, kiedy będziemy podejmować różnego rodzaju czyny ascetyczne. Postarajmy się być w tym czasie 40 dni dobrym Samarytaninem, oczywiście, który ma w głowie przepisy prawa, ale który, kiedy widzi przed sobą człowieka potrzebującego, człowieka poranionego, tego, który jest wykluczony i bardzo cierpi samotność, to nie bójmy się wyjść ku takiemu człowiekowi. Nie bójmy się tego, co inni o nas będą też myśleć, jak będą też o nas myśleć, bo my wiemy, co wówczas będzie o nas myśleć Jezus, Bóg. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pójdźcie błogosławieni Ojca mojego do miejsca przygotowanego dla was, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, byłem w więzieniu, byłem sam. Znamy te słowa. Życzę sobie i wam, drodzy radiosłuchacze, aby ten okres Wielkiego Postu, który rozpoczniemy niebawem, był czasem spotykania Boga w drugim człowieku, a my abyśmy byli coraz bardziej podobnymi do Jezusa, który jest zdjęty litością i który dotyka drugiego potrzebującego człowieka.
Setki lat temu trędowaci. Dziś biedni czy niepełnosprawni. Choć od tylu lat słuchamy nauk Chrystusa, wciąż często podświadomie wykluczamy innych ludzi. Wielki Post to czas dobry jak każdy inny, żeby przyjrzeć się naszym postanowieniom. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.